Sięgnął pan po papier. Dlaczego? Papier przecież kojarzy się z czymś bardzo ulotnym, czymś, co po prostu znika.
Ulotne jest wszystko i wszystko, co widzimy, włącznie z tym, co widzi z naszymi oczyma i całym tak zwanym aparatem, jest ulotne i jak gdyby rozpadające się bez najmniejszej przerwy. Papier nie jest tu żadnym wyjątkiem. On może szokować w kontekście oczekiwań, że zobaczymy dzieło. Dzieło się łączy w naszych umysłach zwykle z czymś, co jest godne, trwałe, jak gdyby pomnikowe, choćby było małe, ale powinno mieć ten aspekt trwałości. Jest jak gdyby wstydem dla artysty zrobienie czegoś, co za chwilę będzie wyglądało inaczej. A mnie by najbardziej fascynowało malowanie farbami, które cały czas zmieniają kolor. I takie próby były, akurat ja ich nie robiłem, bo takich farb nie mogłem kupić. Ale to jest coś, namalować obraz farbami, które po pół godziny będą miały zupełnie inne kolory. A to mnie właśnie fascynuje.
Te prace, które tutaj pan prezentuje, to prace inspirowane wieloma wątkami, wieloma historiami. Są też wątki bezpośrednio rodzinne, fragmenty poezji pana ojca, czyli Tadeusza Hołuja, poezja obozowa. Ale to, co jest bardzo ciekawe w genezie tej wystawy, to opowieść o pewnym żebraku z Krakowa. Proszę coś więcej powiedzieć o tej postaci.
A było to tak. Jako młody chłopiec, czyli no powiedzmy 60 lat temu i wcześniej, jak pamięcią sięgam, w Krakowie istniała taka postać, która była trochę przerażająca, którą można by było zobaczyć na rycinach czy szkicach Rembrandta i jego rówieśnych. Dlatego, że wtedy, jak i w XVIII-XIX wieku, żebracy właśnie wyglądali tak. Czyli przerażająco. Ten człowiek był olbrzymem. Chodził o kulach, był ubrany, jeśli to można by nazwać ubiorem, no w łachmany, które były wiszącymi na nim strzępami. Tam były jakieś torby, jakieś sakiewki, jakieś tajemnicze kształty i to wszystko było w kolorach nieokreślonych, spłowiałych, brudnych. Cała ta postać i jej kolory, i jej funkcja, i jej przynależność była właśnie nieokreślona. To jest fascynujące samo w sobie. No i to jest jak gdyby jedna część tej opowieści, a druga pojawia się gdzieś w latach 90., gdzie krakowska prasa opublikowała nekrolog po śmierci tegoż żebraka, który zawsze pod kościołami żebrał. Napisano mianowicie, że znaleziono w tych strzępach, w tych zwisających kawałkach materiału całą masę złota. No, to brzmi trochę jak kaczka dziennikarska, trochę jak tania sensacja, trochę jak szczucie na żebraków. Nie wiadomo. Co by nie powiedzieć, ta całość, to wspomnienie, obraz pamięciowy tej postaci razem z historią sztuki pokazującą żebraków przez wieki, dlatego że byli oni malowniczy. Na rysunkach byli malowniczy, na obrazach już niekoniecznie. Te dwa obrazy jak gdyby zainspirowały mnie do zwieszania na pracach, które tutaj wystawiam oraz paru innych, takich właśnie nieokreślonych różnych spraw. To wszystko staje się nieokreślone na tych pracach, które tu pani widzi. Jakkolwiek one są wielkie i jak są wielkie, no to niby powinny coś znaczyć, powinno o coś chodzić, a nie, o nic nie chodzi. ale są przejmujące i to mi wszyscy mówią. I dlatego przynajmniej jedną z nich nazwałem czyste złoto. No, czyste złoto jest obiektem pożądania bardzo, bardzo, bardzo wielu normalnych, zwykłych, porządnych ludzi. Nie ma w tym nic złego, ale jak się to skontrastuje z wizją właśnie żebraczą, tu się rodzi pewne napięcie w tym, czy też pewien kontrast. Można też powiedzieć, że sztuka jest harmonią kontrastów. Jak nie ma kontrastów, jak się nic nie dzieje, nie ma też energii, no można też nic nie robić.
Jak pan trafił do Galerii Pastula, do galerii w polu, po prostu?
Ja od dłuższego czasu mam taką wiedzę, że naprawdę dobra galeria sztuki może być w środku lasu, a nie jest zbyt dobrze, wiem, że teraz wielu mnie znienawidzi, jeśli taka galeria jest w najbardziej uczęszczanym miejscu miasta. Do dobrej galerii należy się wybrać i to jest forma pielgrzymki. I to nie są żarty, to tak właśnie jest.